Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Papież Franciszek modli się za Charlie'ego Garda i jego rodziców, którzy czuli się zmuszeni zrezygnować z walki o dalsze leczenie ciężko chorego dziecka. Migracja powinna być wyborem, a nie koniecznością, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na ONZ-owskiej konferencji o rozwoju. Młodzież z 21 krajów uczestniczyła w jezuickim projekcie Magis. Witam Państwa 25 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież Franciszek modli się za Charlie'ego i za jego rodziców, będąc im szczególnie bliski w tej chwili ogromnego cierpienia, poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Greg Birk. Jak czytamy w wydanym przez niego komunikacie, Ojciec Święty prosi nas o przyłączenie się do jego modlitwy, aby mogli oni znaleźć Bożą pociechę i miłość. Po wczorajszej decyzji rodziców Charlie'ego Garda o rezygnacji z dalszej walki prawnej o leczenie ich 11-miesięcznego dziecka, cierpiącego na rzadką chorobę genetyczną, katoliccy biskupi Anglii i Walii wyrażają im oraz ich synowi najgłębsze współczucie i zrozumienie, pisze rzecznik prasowy tamtejszego episkopatu. Przypomina, że już przed kilku tygodniami papież zapewniał, iż śledzi z miłością i wzruszeniem przypadek chorego niemowlęcia, pozostając też bliskim jego rodzicom i modląc się w nadziei, że nie zostanie zlekceważone ich pragnienie, aby aż do końca leczono ich dziecko. Po obecnej rezygnacji aparatura podtrzymująca w londyńskim szpitalu Great Ormond Street jego życie zostanie w ciągu najbliższych dni odłączona. 4 sierpnia chłopiec skończyłby rok.
Właśnie za Charlie'ego, za jego rodziców i krewnych modlimy się wszyscy, mając nadzieję, że będą oni mogli otrzymać wsparcie i warunki, aby znaleźć pokój w czekających ich dniach. Czytamy w oświadczeniu konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Ich pożegnanie ze swym maleńkim, drogim dzieckiem porusza serca wszystkich, którzy tak jak papież Franciszek śledzili jego smutną i skomplikowaną historię. Życie Charlie'ego będzie pielęgnowane z miłością aż do naturalnego kresu. W tej chwili ważne jest pamiętać, że wszyscy, którzy musieli podejmować te bolesne decyzje, starali się działać zgodnie z etyką i tym, co uważali za dobre dla Charlie'ego.
Istnieją głębokie powiązania między rozwojem a migracją, które widać wówczas, gdy padają podstawy tego pierwszego, zmuszając miliony ludzi do wyruszenia w drogę w ucieczce przed nędzą, głodem, przemocą i niedorozwojem. Mówił o tym przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podczas dwudniowej ONZ-owskiej sesji poświęconej wkładowi emigrantów w zrównoważony rozwój z uwzględnieniem zarabianych przez nich pieniędzy przesyłanych do krajów pochodzenia. Watykan reprezentuje na niej ojciec Michael Czerny, jezuita, podsekretarz sekcji do spraw migrantów i uchodźców w dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego.
Kanadyjski jezuita rozpoczął swoją refleksję od uwagi, że nikt nie powinien być zmuszony do opuszczenia swojej ojczyzny, dlatego iż brakuje tam perspektyw dla niego czy pokoju. Stąd obowiązkiem wspólnoty międzynarodowej jest zapewnienie integralnego rozwoju w każdym rejonie świata z udziałem wszystkich ludzi. Migracja powinna być wyborem, a nie koniecznością, stwierdził ojciec Czerny. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zaznaczył, że przemieszczanie się ludności stanowi pewien koszt zarówno dla kraju docelowego, jak i dla ojczyzny migrantów. Dla nich samych bywa to wręcz cena życia. Dlatego przybyszy powinno się traktować po ludzku, by jak najszybciej mogli przestać być przedmiotem niezbędnej pomocy, a stać się podmiotami własnego rozwoju. Ze swej strony migranci mają obowiązek poszanowania wartości, tradycji i praw wspólnoty, która ich przyjmuje.
Ponad 240 młodych ludzi uczestniczyło w specjalnym chrześcijańskim programie o nazwie Magis. Spotkanie trwało od 14 do 23 lipca, a jego finał, czyli ostatnie 5 dni, miał miejsce w Pradze. Wcześniej jednak uczestnicy projektu brali udział, podzieleni na mniejsze grupy, w specjalnych doświadczeniach zwanych eksperymentami, prowadzonych w całej Europie Środkowej. Na zorganizowane przez jezuitów wydarzenie przybyli oni z 21 państw, głównie pobliskich, ale też na przykład z Syrii, Egiptu, Libanu czy Portugalii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
26 lipca przypada w Kościele Katolickim wspomnienie świętej Anny. To bardzo ważna patronka dla wiernych ze Śląska, którzy obdarzają ją czcią w trzech sanktuariach na Opolszczyźnie. Fenomen kultu świętej Anny, babci Jezusa, wynika ze śląskiego przywiązania do rodzin czy tradycyjnych domów wielopokoleniowych, gdzie właśnie babcia, czyli ołma, odgrywa istotną rolę. Zapraszam na program Radia Doksa z Opola.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na kolejne spotkanie w magazynie Radia Watykańskiego. Zbliża się wspomnienie w Kościele Katolickim świętej Anny. Na Śląsku Opolskim ma ona wielkie znaczenie, darzona jest wielkim kultem. Chociażby wspomnieć tutaj Górę Świętej Anny, ale też chociażby Sanktuarium w Oleśnie, czy tu drewniany kościół już w granicach Opola, w Czarnowąsach. I właśnie ksiądz proboszcz Piotr Pierończyk z parafii pod wezwaniem Bożego Ciała i świętego Norberta w Czarnowąsach jest moim gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże proboszczu, skąd się wziął tak naprawdę kult świętej Anny, a może dlaczego akurat ta święta obdarzana jest tak wielkim szacunkiem, tak wielką czcią, tak mocnym magnesem jest, że przyciąga tylu wiernych?
Ja myślę, że trzeba by zacząć od tajemnicy wcielenia, bo w tej tajemnicy Bóg pokazuje się taki ludzki, Bóg, który ma nie tylko matkę, ale ma nawet babcię, ma dziadka. I to jest bardzo ciekawe w dziejach zbawienia, w historii Kościoła, bo właściwie trudno mówić o jakimś wymiarze historyczno-biblijnym. Właściwie dowiadujemy się o świętej Annie z apokryfów. I myślę, że intuicja ludzka jakoś prowadzi ludzi do odkrywania Boga właśnie przez świętych. Możemy założyć, że to była taka podstawowa jakby inspiracja, taki początek ten apokryficzny, ale to pasuje do ludzkiej logiki, do rodzinności, do wychowania, do prowadzenia w wierze, do odkrywania Bożych tajemnic. I myślę, że takimi źródłami wtórnymi są przedstawienia świętej Anny. Ja bym powiedział takie trzy podstawowe przedstawienia. Pierwsze to, które nam się kojarzy z Górą Świętej Anny, a więc ta trójjedyność swoista, gdzie Święta Anna trzyma Pana Jezusa i córeczkę Maryję na swoich rękach. Bardzo podobny jest zbliżony do tej Anny, Świętej Anny Oleskiej, chociaż tamta siedzi na tronie. Ja bym powiedział, że to jest taki wizerunek teologiczny, pokazujący właśnie tę rodzinność. To trzymanie się razem, dlatego mówimy święta Anna Samotrzecia. Jakby tworzyli jedno, chociaż są trzy osoby, prawda? Drugie przedstawienie, nazwałbym, jest takie pedagogiczne bardziej. To z naszego kościoła, gdzie wyraźnie święta Anna trzyma za rączkę swoją córeczkę, Matkę Najświętszą, i wprowadza ją w życie. W życie jako takie, ale także w życie wiary. I tutaj ten element pedagogiczny jest bardzo wyraźny, bo pedagogos oznacza prowadzący za rękę. I święta Anna jest tą, która prowadziła Maryję do tej tajemnicy, która tajemnicy wcielenia, tajemnicy zbawienia. Podobny jest też wizerunek, też możemy go nazwać pedagogicznym, malowidło Leonarda da Vinci z XV wieku, gdzie święta Anna patrzy z takim wyrozumieniem na swoją córkę, którą też ma na kolanach, i Pana Jezusa, który z kolei jest na kolanach Matki Najświętszej, Pana Jezusa, który głaszcze baranka. Wiemy, o co chodzi. Matka Najświętsza jako matka chciała osłonić dziecko od tego, co się wiązało z barankiem, co się potem miało stać. Natomiast święta Anna patrzy z takim wyrozumieniem, jako mądra Żydówka, kobieta doświadczona. Ona jakby zostawia to Panu Bogu. I jeszcze jest jeden taki wizerunek, pozwolę sobie go nazwać mistycznym. Chodzi o fresk świętej Anny z Faras z VIII wieku. Tam święta Anna jest sama. To są właściwie takie pozostałości fresku. Trzyma palec na ustach. Myślę, że to wyobrażenie, to przedstawienie świętej Anny wiąże się z uszanowaniem tajemnicy. Ona, która jako już bardzo dojrzała kobieta doczekała się w końcu dziecka, czyli Matki Najświętszej, co na pewno uznawała jako wyjątkowy dar Boży, wyproszony czy wybłagany, a jednocześnie pokazuje, żeby się zatrzymać przed wielką tajemnicą, bo przecież to była ta trójjedyność pełna tajemnic. pełna tajemnic, począwszy właśnie od babci, zwykłej babci, potem jej córki, którą wprowadziła w życie wiary, w życie miłości Boga, a dalej także wnuka swojego Pana Jezusa.
Księże proboszczu, czy może właśnie ta babciność rozumiana w bardzo pozytywny sposób sprawiła, że właśnie tutaj na Śląsku, gdzie dawniej rodziny wielopokoleniowe żyły w jednych domach, Oma opiekowała się tak naprawdę całą rodziną, sprawiło, że kult świętej Anny tak bardzo wśród Ślązaków zakorzenił się, tak bardzo chcieli dziękować tej pierwszej babci, babci Jezusa.
Być może jesteśmy wyjątkowo uprzywilejowani pod tym względem jako kraina, jako Śląsk. Ale ja wiem, że takie sanktuaria świętej Anny i kult świętej Anny jest też we Włoszech na przykład. Z czego to wynika? Ja pamiętam taką rzecz, może tak to spróbuję wytłumaczyć. Jako dziecko tata mnie zabierał na zjazd mężczyzn na Górę Świętej Anny. Na rowerze jechaliśmy, chociaż to była troszeczkę dłuższa droga, 30 kilometrów. I to było takie moje pierwsze spotkanie z tą rzeczywistością. A potem moja mama kochana zabrała mnie na obchody kalwaryjskie Podwyższenia Krzyża Świętego. To był czas już przed maturą, już czas myślenia o kapłaństwie. I dzisiaj z całym przekonaniem mówię, no byłem oczarowany tym, że gdzieś wtopiłem się w ten tłum ludzi rozmodlonych, idących po tych pagórkach, babci, dziadków, młodych, rówieśników, dzieci. I mówię z całym przekonaniem, że uczyłem się tego oblicza świętej Anny przez oblicze mojej mamy, przez oblicze tych babci, które prowadziły dzieci trzymającymi kalwaryjki, śpiewającymi. Więc proszę zauważyć, trudno nam, sięgamy do apokryfów i mamy wiedzę taką, jaką mamy o świętej Annie. Natomiast jakby z teraźniejszości Pan Bóg nam podaje tyle cech, tyle takiej pięknej charakterystyki właśnie w charakterystyce naszych rodziców, naszych babci. To jest taka droga wiary też i droga poznawania świętych, taka naturalna.
Tę bliskość podkreślił również święty już Jan Paweł II, będąc na Górze Świętej Anny, właśnie w miejscu symbolicznym dla Ślązaków, w trakcie swojej pielgrzymki w 1983 roku. No, był zachwycony sanktuarium, które wprawdzie widział z daleka, no i też słowa, które skierował, odnosiły się też do świętej Anny.
Jakże raduje się moje serce na myśl, że mogę być duchowo obecny w waszym sanktuarium na Górze Świętej Anny, Górze Modlitwy, i razem z wami czuwać na modlitwie u stóp Świętej Anny, zwanej Samo Trzecią.
Oczywiście, jak najbardziej. Ta, która jest łączniczką pokoleń, to wzgórze nadziei, ufnej nadziei, Góra Świętej Anny. To był bardzo, bardzo wielki zastrzyk dla nas wszystkich, obecność Ojca Świętego. Prowadziłem wtedy jako wikary olbrzymią pielgrzymkę Sozimka. No, do dzisiaj się zastanawiam, jak to było możliwe, żebyśmy przeszli przez te lasy na czas. I myślę, że to jest bardzo, bardzo potrzebne dzisiaj, bo ta łączność pokoleń jest mocno, mocno rozerwana. Był taki czas, pamiętamy, że masowo ludzie wyjeżdżali stąd. Tam już ukształtowały się często różne myślenie od tego, które stąd wywieźli. I to właściwie trwa do dzisiaj. Pozwolę sobie powiedzieć, że postawiłem kapliczkę świętemu Józefowi, bo mam wielki kult świętego Józefa. I tam powiesiłem dzwonek. Powiedziałem dzieciom, żeby dzwoniły swoim tatusiom, którzy są często w pracy, gdzieś tam daleko. I co niedzielę ten dzwonek po mszach dzwoni cały czas. Są czasami młodzi chłopcy, tacy już nastoletni, i jadą do szkoły, najpierw tam dzwonią. Taka praktyczna modlitwa za tatę, gdziekolwiek jest. No, Pan Bóg nie korzysta z jakichś środków fantazyjnych, jakichś takich. Pan Bóg przecież właśnie poprzez swoje wcielenie pokazuje nam, że wiara jest łaską. Wiara jest nade wszystko łaską, otrzymujemy ją, nie wiedząc o tym na chrzcie świętym. Ale wiara też jest zawsze wiarą z drugiej ręki. Tak jak święta Anna prowadziła Maryję, tak potem Maryja Pana Jezusa.
Warto jeszcze wspomnieć, że czasy się zmieniają, A jednak uniwersalizm, jeżeli można tak powiedzieć, postaci świętej, pokazuje i przetrwał lata. Dziś, tak jak już ksiądz zauważył, wierni z tymi samymi problemami pielgrzymują do świętej Anny. Dochodzą nowe, rozbite rodziny, emigracja zarobkowa, ale też staranie się o potomstwo. Z tymi wszystkimi prośbami musi mierzyć się święta Anna.
Na pewno trudno nam wniknąć w te wszystkie intencje, z którymi przychodzą wierni na te odpusty do Olesna, na Górę Świętej Anny, czy tutaj. Ja mogę powiedzieć, że właśnie przed maturą, bo nie miałem wypisane na czole, że mam być księdzem, postanowiłem, jako Ślązak taki typowy, siąść na koło i jechać na Górę Świętej Anny po odpowiedź. Właśnie do Świętej Anny, żeby tam się pomodlić. I szczerze mówiąc, wróciłem z tym samym. Ale dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to miało sens, bo nigdy nie miałem wątpliwości co do dokonanego wyboru. I myślę, że ludzie też tam podążają w tym samym celu. Każdy ma swoje intencje. Matka prosi za dzieci, za swojego męża. Dziadkowie proszą za swoje dzieci, za swoich wnuków. To jest objawienie tajemnicy wcielenia w takiej życiowej praktyce, a problemy właściwie są zawsze takie same. I ta uniwersalność właśnie świętej Anny polega na tym, że ona jest taka ludzka, że ona jest taka oma dla niektórych, babcia, nonna, prawda, dla Włochów, czy wiara w Jezusa Chrystusa jest właśnie w tym sensie uniwersalna, bo jest ludzka. Ale dodam jeszcze jedno do tego, bo wiemy, że taki kult może się przerodzić, no, nie odważa się powiedzieć w jakąś magię, prawda, ale jeśli to jest połączone z Eucharystią, z sakramentem pokoju, kuty. Bardzo wiele osób się spowiada na tych odpustach. To wtedy to ma ręce i nogi, prawda? Wtedy to dopiero funkcjonuje, bo nie wyobrażamy sobie wiernych, którzy tylko jeżdżą na odpusty, prawda? A w niedzielę nie chodzą do kościoła. To wszystko jest jakoś komplementarne i tutaj to wszystko się umacnia, prawda? I człowiek odzyskuje nadzieję dla swojego życia, dla swoich zamiarów, dla swoich kłopotów. Ale przez to, że zbliża się do Boga, bo to miała na myśli święta Anna. W tym nam pomaga Matka Najświętsza, że prowadzi nas do Jezusa. Chociaż jest też odwrotnie, ale o tym by też można wiele powiedzieć, że właśnie Jezus prowadzi nas do świętej Anny, prowadzi nas do Maryi, do swojej matki.
Z księdza obserwacji wynika, że odpusty ku czci świętej Anny cieszą się popularnością niesłabnącą.
Myślę, że tak. To są takie wahania. Czasami to nawet zależy od pogody, prawda, że leje. I wtedy niektórzy rezygnują z tego. Myślę, że nie słabnie ten kult i nigdy nie zasłabnie, bo to są miejsca święte, to są źródła, do których ludzie podążają, często zagubieni w tym wszystkim, w tej polityce, w tych takich codziennych sprawach. I na pewno. Oczywiście nie wiemy, jak zadbać o to, żeby było coraz więcej tych pielgrzymów. U nas na przykład ten odpust tak troszkę w środku lata przypada. Zresztą przyjeżdżają do nas, zapraszamy i z Opola, i z okolicznych wiosek. Ale myślę, że to jest radość w tym. Pamiętam któreś obchody. Człowiek tak idzie, śpiewa, wspólnie się modli. Zaimponowali mi narzeczeni, bo chyba byli narzeczonymi. Wybrali się do świętej Anny na obchody. Obydwoje kalwaryjki śpiewają. Myślę, że to jest takie piękne przygotowanie też do narzeczeństw. I te obrazki, lubię robić zdjęcia takie podglądać, że babcia idzie z wnuczkiem czy z wnuczką. Tak dumnie idą razem i tak spokojnie w tej pielgrzymce. I to jest kawałek drogi, to jest takie prowadzenie jak z tej naszej figury, prawda? Święta Anna, która prowadzi, wprowadza, to jest ta pedagogia taka życiowa. Bo się słucha bardzo ciekawych, ważnych homilii po drodze, śpiewa się i uczy się wiary w drodze. To jest niezwykle ważne.
O kulcie świętej Anny miałem okazję porozmawiać z księdzem doktorem Piotrem Pirończykiem, proboszczem parafii pod wezwaniem Bożego Ciała i świętego Norberta w Opolu Czarnowąsach. Dziękuję księdzu za rozmowę.
Dziękuję pięknie, Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadził Tomasz Siniew z Radia Doksa w Opolu. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.